Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry albo dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy odsłuchujecie Państwo tej opowieści. Naszego kolejnego spotkania w moim labiryncie. Tym razem, i to już będzie pewnie coraz powszechniejsze, powracam do jednego z korytarzy, który całkiem niedawno odwiedzałem. To korytarz, nad którym dumnie brzmi napis nominacje do Nike. Trochę się wytłumaczę, dlaczego, znaczy to, że o nim mówię, to nie jest oczywiście niczym, mam nadzieję, dla Państwa dziwnym. Dlatego, że chciałbym obok tekstów literatury popularnej opowiadać Państwu również o, i o, robię to oczywiście, o literaturze mainstreamowej, czy wręcz wysokiej. To akurat dla Nike robię ten specjalny korytarz, właśnie dlatego, żeby i Państwa, i siebie wprowadzać w to, co w tej chwili w literaturze uważane jest za ważne. Nie wiem, czy te teksty przetrwają. Mam nadzieję, że przetrwa Radek Rak, który w zeszłym roku zwyciężył, w którym słowem ma Kubie Szeli, ale te książki, które tutaj będę Państwu proponował, które będę opowiadał, mogą Państwu czasami się wydać bardzo kontrowersyjne, z różnych powodów. Taką książką jest również ta, o której dziś mówię, książka Zbigniewa Rokity, Kajś, opowieść o Górnym Śląsku. Dlaczego jest kontrowersyjna? Dlatego, że jej głównym motorem jest próba zmiany obrazu Górnego Śląska, a przede wszystkim Ślązaków w Polsce. To książka, którą trzeba rozpatrywać na dwóch poziomach. Zacznijmy od podstaw. To jest non-fiction, a przynajmniej takie mam wrażenie, której autor opowiada nam, głównie w formie dziennikarskiego śledztwa, czy reportażu, o swoim doświadczeniu Górnego Śląska. I to jest ten pierwszy, podstawowy temat opowieści, ale jest też temat drugi, na który tutaj się na niego nakłada i bez którego nie zrozumiemy tej książki. Rokita jest w połowie Ślązakiem, to znaczy o ile jego rodzina po stronie, od strony matki pochodzą ze Śląska, o tyle rodzina ojca jest jakby w Śląsku ludnością napływową. Sam autor urodził się w latach 80., więc jest relatywnie młodym człowiekiem, nawet dla mnie. I to jest opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, czyli nakładają się tutaj jakby dwie narracje. Narracja indywidualna Zbigniewa Rokity, 30-latka, który, no trochę już plus, który od kilku lat, albo i kilkunastu, szuka siebie, próbuje siebie zakorzenić, odnaleźć własną tożsamość i opowieść reportażysty, który podróżuje po Śląsku, który rozmawia z przeróżnymi, przedziwnymi ludźmi i próbuje nam ten Śląsk pokazać z troszeczkę innej perspektywy. Najpierw może o samym bohaterze, który, jak sam mówi, urodził się na Śląsku, tam się wychował, ale nigdy nie czuł jakby w szkole pozbawiany tej śląskości, bo szkoła oczywiście w Polsce o Śląsku nie chce mówić. Odkrył to, że jest Ślązakiem, gdy poszedł na studia do Krakowa. Okazało się bowiem, że jego język, akcent w Krakowie zostały bezbłędnie i natychmiast rozpoznane jako śląskie. No nie dziwcie się Państwo, to jest raptem 2 godziny jazdy autobusem, więc wbrew pozorom to jest bardzo blisko. I on w tym momencie zaczyna szukać własnej przeszłości. Zaczyna jej szukać kim jest, kim byli jego rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. I okazuje się, że jest to historia bardzo złożona. Oczywiście on mówi przede wszystkim o tej śląskiej części swojej rodziny. Dlaczego złożona? Dlatego, że nic w niej nie jest tak, jak powszechnie się w Polsce uważa. I gdy dociera do wspomnień starych Ślązaków, gdy dociera do notatek o własnej rodzinie, gdy okazuje się na przykład, że w czasie ostatniej wojny z jednej strony jego mężczyźni z jego rodziny albo byli w Wehrmachcie, nie musieli podpisywać Volkslisty, dlatego że Śląsk uważany był za niemiecki. Ale on też się urodził w miejscu, które znajdowało się 10 tysięcy kroków od po stronie niemieckiej po powstania Śląskie. A więc ta część jego rodziny była po prostu uważana za Niemców. Co więcej, gdy skończyła się wojna, kilkuset mężczyzn, w tym również jego wujowie, zostali wywiezieni do Rosji. Część wróciła, część nie. A więc on jako Ślązak, czy jego przodkowie jako Ślązacy, służyli różnym panom. I nie służyli dlatego, że chcieli, tylko tak wypadała historia. Nie byli i nie chcieli być ani Polakami, ani Niemcami, ani Czechami. Byli Ślązakami, tylko co jakiś czas kto inny przejmował nad nimi kontrolę i tak naprawdę ich kolonizował. Bo z opowieści starych Ślązaków, z opowieści mieszkańców tego regionu wynika, że wszyscy ich traktowali jako gorszych. No właśnie, pomyślmy, co dziś myślimy o Ślązakach. Pierwsze, co pewnie przychodzi do głowy, to ukryta opcja niemiecka, prawda? Tak, bo w Polsce jesteśmy pod wpływem propagandy warszawskiej, a w Warszawie, czyli nasi politycy, obojętnie z której strony, akurat ukryta opcja niemiecka to jedna, ale gdy prezydentem był Komorowski i jeździł na Śląsk, myślał dokładnie tak samo. A więc i druga, i trzecia, i dziesiąta myślą o Śląsku jako o czymś niepewnym. O czymś, co nie do końca jest polskie. I traktują to jak kolonię. Tak samo traktowali kolonię, traktowała druga Rzeczpospolita. Bo gdy część Śląska znalazła się w obrębie Polski, to wysłano tam urzędników, nauczycieli, którzy lekceważyli język, lekceważyli ludzi i nie traktowali ich jak swoich. To bardzo bolesna historia, bo tak czują się Ślązacy. Ślązacy czują, że są traktowani jako gorsi. I co z tego, że Śląsk w czasie II Rzeczpospolitej miał swój sejmik własny, skoro per capita oddawał znacznie więcej do budżetu państwa niż z niego otrzymywał. Oni tak naprawdę się czuli. Co z tego, że nie byli niby Niemcami, skoro jego babka została zgwałcona przez Rosjan w 1945. A jego rodzinie nadciągający Polacy po II wojnie światowej odebrali dom. Bo uważali, że jest tak naprawdę Ślązak jest Niemcem. I my tak do dzisiaj o nich myślimy. A to wcale nie jest takie proste. Mimo, że na Śląsk wysłano setki tysięcy Polaków, by rozwodnić tą śląską nację, w 2011 roku, w czasie poprzedniego spisu powszechnego, ponad 800 tysięcy, dokładnie 840 tysięcy mieszkańców Śląska zadeklarowało narodowość śląską. I nagle z niebytu powstała największa mniejszość narodowa w Polsce. Drudzy po nich Niemcy to jest jakieś 350 tysięcy. Ale nie ma języka śląskiego jako osobnego. Język śląski uważany jest za gwarę. Rozmówcy autora, również językoznawcy, mają na to zupełnie inne zdanie. Czy gwarą może być język, w którym nie tylko ukazała się Biblia, kiedyś to był taki sygnał, że język jest samodzielny, ale w której powstaje literatura, znacznie obfitsza niż na Kaszubach, a przecież Kaszubi mają swój język, mają pod nazwami polskich nazw miejscowości znajdują się nazwy kaszubskie. Na Śląsku tego nie uświadczymy, bo śląski nie jest według polskiego prawa językiem. Jak więc Państwo widzicie, to jest bardzo złożone. Oczywiście Rokita spotyka się z szaleńcem, z szalonymi pomysłami, na przykład z historykiem, który napisał jakby własną historię Śląska z perspektywy śląskości, czyli nie z perspektywy polskiej lub niemieckiej, czy czeskiej. Przypominam, że my też ciągle zapominamy, że przez wieki Śląsk należał pośrednio do Czech. Dostajemy bardzo ciekawą historię ruchu autonomii Śląska, słynnego Rasiu, który rozwinął się po 1989 roku, osiągnął swój szczyt gdzieś około roku 2006-2007, by na końcu rozpłynąć się wobec braku sukcesów. A w pewnym momencie Ślązacy zaczęli przez dwie kadencje współzarządzali własnym województwem, bo zdobyli aż tak duże poparcie w sejmiku samorządowym. No ale to, tak jak powiedziałem, to się nieco rozmyło. Z czego myślę, że Polska również nie zdaje sobie sprawy i to jest wiedza jakby mniej historyczna, o wiele bardziej praktyczna, to Śląsk jest jednym z najbardziej zróżnicowanych miejsc w Polsce. Mamy tam najbogatsze gminy i najbiedniejsze. Mamy tam Bytom, który zawala się, bo pod Bytomiem drąży się od wojny korytarze górnicze. A i przed wojną już Niemcy zaczęli. To powoduje, że mamy tam dziesiątki mikrowstrząsów dziennie. Po każdym takim mikrowstrząsie, mniejszym lub większym, chodzi się po domu i sprawdza, czy ściany nie pękły. To nie jest przejazd torowiska obok naszego domu, nie, nie. To coś znacznie bardziej niebezpiecznego, dlatego że, jak anegdotycznie zauważa autor, pewnego razu wiceprezydent Bytomia położył się we własnym ogrodzie na trawie, na kocu i usłyszał rozmowę z dołu. Górnicy rozmawiali pod nim. Było tak płytko, że nawet o nich usłyszał. Jak więc Państwo widzicie, to niezwykła książka. To opowieść, w której poszukiwanie tożsamości i rozpisywanie własnej biografii, czy drzewa genealogicznego nakłada się na śląskość. Nigdzie indziej chyba nie znajdziemy miłośników hałd. Na najpiękniejsze zawiezie autora profesor literaturoznawstwa z Uniwersytetu Śląskiego i mieszkaniec Pszczyny Wojciech Śmieja. Dowiemy się, dlaczego tuż przed II wojną światową Ślązacy nie chcieli pomnika Piłsudskiego, a woleliby Korfantego. I o co tak naprawdę chodziło w powstaniach śląskich i dlaczego większość Ślązaków naprawdę miała dziadków w Wehrmachcie. To wszystko w tej książce jest, ale ta książka naprawdę boli. Jej czytanie bowiem zmusza do myślenia. Zmusza do tego, by wbrew panującym narracjom, wbrew panującej wizji Polski, uświadomić sobie, że Polska to nie jest aż tak prosty kraj. Kiedyś była jeszcze bardziej złożona. To oczywiste. Przed wojną około 40% obywateli polskich nie uważało się za etnicznych Polaków. Dzisiaj to się zmieniło. Właściwie pomógł nam w tym przede wszystkim Stalin, przesuwając nasze granice na zachód, ale też zabierając kawał wschodu. Ale mimo wszystko na tych nowych zachodnich ziemiach znalazł się Śląsk, o którym przez cały PRL mówiono nam, że to powrót do macierzy. Wiecie Państwo, problem polega na tym, że Śląsk Polski był bardzo krótko. W XIII-XIV wieku właściwie książęta piastowscy, którzy owszem, ostatni umarł bodajże w XVII wieku, ale oni już wcześniej rozmywali się w Niemczyźnie, byli germanizowani, brali niemieckie żony, mówili na ich dworach, mówiło się przede wszystkim po niemiecku, a polski prawie nie istniał. A ten język ludu to był język śląski, jak to oni mówią, śląsko-gotko, które oczywiście jest mieszaniną. Są w nim wpływy i niemieckie, i polskie, ale jest również ich własny język związany ze specyfiką uprzemysłowienia tego regionu, z kopalniami, całym językiem związanym z tym, co my w Polsce nazywamy górnictwem, kopalnią, etc. Oni mówią o tym zupełnie inaczej. I choćby po to, żeby tych wszystkich rzeczy się dowiedzieć, by się z nimi zmierzyć, warto po tę książkę sięgnąć. A od właśnie, skoro zaczęła się już szkoła, a za chwilę zaczną się studia, warto wrócić do tego, o czym nie mieliśmy okazji się dowiedzieć. Zapewniam Państwa, że to nie była najbardziej kontrowersyjna książka z korytarza Nike, jaką mam zamiar jeszcze w tym roku Państwu przedstawić. Do widzenia.